To marzenie i przedmiot dyskusji białostoczan od dziesięcioleci, w szczególności fanów sportu i osób z nim związanych. Czy w Białymstoku powstanie w końcu hala widowiskowo-sportowa z prawdziwego zdarzenia? Jak powinien wyglądać taki obiekt w stolicy województwa podlaskiego? Między innymi o tym dziś w wersji lokalnej zapraszam Adam Janczewski. A w studiu Polskiego Radia Białystok gościmy zastępcę prezydenta Białegostoku Przemysława Tuchlińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Miejskiego radnego Sebastiana Putrę. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Prezesa podlaskiego klubu koszykówki Żubry Jacka Zaniewskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dziennikarza sportowego Wojciecha Konończuka, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna.
Dzień dobry.
To zacznijmy od tego, jakie ostatnio informacje pojawiły się w mediach na temat hali. Z tego, co prześledziłem, to informacje z lipca o tym, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zezwoliła na realizację inwestycji pod warunkiem jak najmniejszego oddziaływania na środowisko. Nie podzieliła zatem argumentów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To jak teraz wygląda sytuacja, panie prezydencie? Czy od lipca coś się zmieniło?
Można powiedzieć, że Instytut zaskarżył decyzję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i oczekujemy na rozstrzygnięcie sądu.
Mieliście negocjowaliście z IMGW. Jak tutaj te rozmowy poza sądowym sporem wyglądały?
Znaczy, cały czas pracujemy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w kwestii podpisania porozumienia. Od tego początku, kiedy zaczęliśmy te rozmowy, już trzykrotnie zmieniła się dyrekcja, jeżeli chodzi o osoby, które rozmawiają z miastem Białystok na temat tego, ażeby podpisać to porozumienie. My tej sytuacji troszeczkę nie rozumiemy, bo za każdym razem jest inne są, czy tak powiem, oczekiwania czy obostrzenia w kwestii zrealizowania tych oczekiwań, na które miasto Białystok się zgadza. Natomiast kwestie są stricte prawne i to w większości przypadków już jak coś mamy uzgodnione, wraca do Instytutu, znowu to trzeba uzgadniać i to tak mam wrażenie jakiegoś chocholego tańca, który się odbywa. Z przykrością, bo to cały czas przesuwa kwestie związane z realizacją tej inwestycji, jaką jest hala widowiskowo-sportowa w Białymstoku, na którą to halę oczekuje środowisko sportowe. Natomiast, że tak powiem, no tak mi się wydaje, że to jest też kwestia polityki i tego, kto buduje tą halę, a nie kwestia podpisania tego porozumienia. Nie ma dobrej woli ze strony, że tak powiem, Prawa i Sprawiedliwości, a szczególnie tych, którzy sprawują władzę centralnie. No, to myślę, że to jest podobny kazus jak kazus w postaci lotniska w Białymstoku. Także...
Pan radny Sebastian Putra tutaj się, widzę, uśmiecha tylko na
znaczy, ja powiem tak, takie o faktach powiedziałem.
Tak, trzymajmy się może faktów, a nie polityki, bo myślę, że
tylko
to jest
panie redaktorze,
kwestia ponadpolityczna.
Chciałbym tylko jedną rzecz. Jest to kwestia ponadpolityczna, jeżeli chodzi tutaj o rozmowy z częścią przynajmniej radnych Rady Miasta Białystok. Natomiast jeżeli chodzi to o kwestie Warszawy i decyzji, które tam są podejmowane...
No dobrze, czego dotyczy przedmiot sporu? Przypomnijmy, z IMGW.
Przedmiot sporu... Znaczy, myślę, że historia jest taka, że wojewoda podlaski nie musiał uchylać decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli chodzi o halę. I wierząc w to, że miasto Białystok zrealizuje te kwestie, o którym wnosił Instytut, miasto by to zrealizowało i mielibyśmy już do tej pory z pewnością
o co chodziło?
Chodzi o budkę meteorologiczną, przeniesienie budki meteorologicznej, o którą wnosi Instytut, który notabene i tak chce tą budkę przenieść. Natomiast no, generalnie myślę, że wojewoda nie musiał tej decyzji uchylić. Również obecne rozstrzygnięcia związane z decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w części podzielają tą argumentację, która wcześniej była wysuwana. Natomiast no, to nie tylko są kwestie podpisania tego porozumienia z Instytutem. Myślę, że tutaj też jest istotna polityka.
Jeżeli chodzi o halę i oto kiedy ma ona powstać? Zakładacie, że już w przyszłym roku uda się osiągnąć jakieś porozumienie? Czy w pracach nad tym przyszłorocznym budżetem Białegostoku są jakieś pieniądze zapisane na ten cel?
Znaczy, to nie pytanie do mnie.
A do kogo, panie prezydencie? Znaczy,
no, myślę, że to do może więcej będzie wiedział pan radny Sebastian Putra albo osoby z Warszawy. No, czy będzie zielone światło? Bo
nie, pytam o budżet Białegostoku, więc to pytanie jak najbardziej do pana.
Ale zapis w budżecie bez posiadanego pozwolenia na budowę to jest coś martwego.
No
musimy
dobrze
mieć czynne pozwolenie na budowę, żeby móc rozpocząć kwestie związane z realizacją tej inwestycji.
Porozmawiajmy o argumentach. Najpierw o tych na nie. Czy w ogóle są jakieś argumenty przeciwko budowie hali sportowej w Białymstoku? Wojciech Konończyk.
Panie dyrektorze, pan wspomniał, że to jest marzenie kibiców. Moim zdaniem to jest nie tyle marzenie, co konieczność. Hala widowiskowo-sportowa to jest, przekłada się na dobrobyt, funkcjonalność i nowoczesność miasta. Nie znam miasta, już nawet nie wielkości Białegostoku, a dużo mniejsze, które takie hale posiada. Już nie mówimy o Warszawie, Gdańsku czy Wrocławiu, ale Zielonej Górze, Olsztynie, Rzeszowie, Suwałkach, które takie hale ma i nawet chyba nie mamy o czym dyskutować, że taka hala no musi być. Mamy przecież sporo klubów sportowych. To nie jest, że budujemy dla jednego klubu. Mamy koszykarzy, mamy dwie drużyny siatkarskie, mamy futsal w ekstraklasie, mamy tenis stołowy. To naprawdę to nie jest tak, że ta hala byłaby martwa. I ja to w tych kategoriach bym rozpatrywał.
W dyskusji na ten temat pojawił się argument przeciwko, że w Białymstoku nie mamy sportu na odpowiednim poziomie.
No, to co powiedziałem, że wręcz przeciwnie. Siatkarki awansowały do pierwszej ligi. Mamy kluby drugoligowe, więc na szczeblu centralnym. A poza tym, moim zdaniem, taka hala też przekłada się na dopływ młodzieży do sportu, dopływ kibiców na trybunach. Zupełnie inaczej ogląda się mecz w pięknej hali, w komfortowych warunkach, niż na ławkach hali szkolnej. No bo z całym szacunkiem, ale w halach szkolnych to się powinny odbywać rozgrywki szkolne, jak sama nazwa zresztą wskazuje.
Panie prezesie?
Myślę, że utwierdzanie się w konieczności budowy takiego obiektu jest zbyteczne. Wiele razy mówione było na ten temat w różnych gremiach. Ja sam osobiście tu 3-krotnie byłem u państwa i rozmawialiśmy na ten temat. Konieczność takiego obiektu jest bezsprzeczna. Nie, tutaj mój przedmówca wspomniał o aspekcie sportowym i to jest w pełnej rozciągłości, zgadzam się. Natomiast jeszcze mógłbym tutaj dodać o tej drugiej funkcjonalności tej hali, czyli po prostu o hali widowiskowej, czyli o tym, o tej drugiej części, która wypełniłaby ten obiekt. Także argument, że w tej chwili nie mamy, powiedzmy, zespołu, które by godne były takiego obiektu, jest według mnie niewłaściwym, dlatego że między innymi z powodu tego, że nie możemy uczestniczyć powiedzmy w porannych treningach, czyli mieć pełną dostępność tej hali, bo w halach szkolnych odbywają się zajęcia dydaktyczne. Między innymi też jest jakby problem, jakiś tam kolejny problem w awansie do wyższych rozgrywek.
Nie chcę zbyt mocno krytykować tego argumentu, ale wielokrotnie mówiłem na ten temat dużo wcześniej. Delikatnie mówiąc, jest to argument osoby, która nie ma pojęcia o tym, co mówi, ponieważ zobaczmy na tę sytuację.
Od razu mówię, że wcieliłem się tutaj w rolę adwokata diabła bardziej, a nie wyrażałem swoją opinię,
no jasne.
To jest chyba jedyny argument przeciwko, jaki można było sformułować.
Myślę, że został stworzony na siłę, ponieważ zwróćmy uwagę na to, jak wygląda budowanie miasta, prawda? Budujemy drogi, wielokrotnie się mówi, najpierw infrastruktura, później będą ściągać inwestorów i tak dalej, i tak dalej. W przypadku sportu jest dokładnie identycznie. Jeżeli nie mamy tej infrastruktury i nie mamy klubu na odpowiednim poziomie, czyli klubu, który gra najlepiej w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale może być też, powiedzmy, szczebel niżej, no to wtedy właśnie, tak jak moim przedmówcy powiedzieli, młodzież się nie garnie do tego sportu, bo nie ma celu, takiego dużego celu sportowego, żeby funkcjonować. I myślę, że wszyscy się razem zgodzimy, że hala w Białymstoku jest konieczna. Teraz takim w miarę świeżym przykładem jest Ostrów Wielkopolski, który wybudował halę mniejszą. Ona chyba ma, z tego co pamiętam, około 3000 widzów, tam z dostawkami pewnie więcej, ale oni osiągają w tym momencie w ekstraklasie koszykówki znakomite wyniki. W tamtym roku zdobyli puchar w tym, zagrali w finale Pucharu Europy. da się zrobić solidną drużynę i to też troszeczkę wyglądało tak. Oni obijali się, powiedzmy, o ekstraklasę. W momencie, kiedy pojawiła się hala, to zaczęło się wszystko zazębiać. Jeżeli będziemy mieli halę, możliwe, że pojawią się również sponsorzy. W Białymstoku wiecznie się słyszy o tym, że nie ma sponsora. A komu się chce tak naprawdę sponsorować drużynę, która gra w hali szkolnej? No,
nie ma gdzie się nawet wyeksponować za
bardzo. To jest niepoważne po prostu. No.
To jak z tą wolą polityczną?
Wola polityczna, tak, tu zostałem troszeczkę wywołany. Ja przyszedłem tutaj do studia przede wszystkim jako człowiek, który troszkę lat uprawiał sport i widzi, jakie są potrzeby, jeżeli chodzi o wolę polityczną. Wielokrotnie też słyszeliśmy, że spotkania z Instytutem są na dobrej drodze. Ja nawet nie mam takiej wiedzy, że tam się zmieniła dyrekcja 3 razy, ale pytanie jest takie, czy jest wola większej ilości spotkań. Ja tutaj oczekuję nie cofania się w czasie tego, co było, przywoływania tego, co było, tylko co dalej w tym momencie. Mamy koniec praktycznie roku 2021, budowa stoi. Czy są przygotowywane jakieś spotkania, jakieś plany na przekonanie drugiej strony, znalezienie, nie wiem, terenu, żeby przenieść tą stację pomiarową, która koliduje. My nie wiemy. My jako radni dostaliśmy tylko zdawkowe informacje, że były spotkania. Kiedyś pytałem się o konkrety, dokładnie kiedy, na komisji sportu, chyba w lutym to było. Tam również też padły deklaracje ze strony przewodniczącej Chudzik, że będziemy co kwartał rozmawiać o hali. Ostatni raz rozmawialiśmy w lutym. Czyli tak naprawdę no niewiele jest tych spotkań, a wydaje mi się, że mimo wszystko powinniśmy. Ja czekam na dalszy krok ze strony prezydenta, że przedstawi propozycję, nie wiem, spotkania. Może trzeba pójść dalej i zorganizować takie spotkanie, takie porządne. Kiedyś świętej pamięci Zbyszek Brożek zrobił spotkanie w sprawie hali na stadionie. Ono zostało wtedy odebrane bardzo źle ze strony pana prezydenta. Wydaje mi się, że niepotrzebnie, bo skoro wtedy znalazł czas na to, żeby otwierać boisko w tym samym czasie, żeby tylko się z ministrem nie spotkać, no to później jak liczyć na to, że będzie lepsza współpraca? Byłem na spotkaniu z panem ministrem, po tym spotkaniu również rozmawialiśmy na ten temat. I tam nie było czuć jakiejś woli politycznej, że absolutnie nie chcemy się zgodzić na to, żeby było dofinansowanie do budowy hali. Tutaj problem jest troszeczkę inny. Problem jest problemem Instytutu i prezydenta, że nie potrafią się dogadać. Zwalanie na to, że pozwolenie na budowę zostało uchylone, bo wygasła ta decyzja środowiskowa, no, wojewoda mógł tak zrobić i tak zrobił. Poszło to do sądu. Sąd również mógł przyjąć stronę miasta, ale przyjął stronę wojewody, więc kto tu jest winien? Nie zastanawiajmy, kto jest winien, tylko szukajmy jakiegoś rozwiązania. No. Pytanie, czy miasto widzi jakieś światełko w tunelu? Dlatego ja w tamtym roku, nie widząc światełka w tunelu, zaproponowałem alternatywę na budowę mniejszej hali, bo wydaje mi się, że Białystok stać na mniejszą halę i na większą halę. Bydgoszcz wybudowała mniejszą halę przy większej hali, ponieważ oni też doskonale widzą, że wybudowanie samej dużej hali nie zaspokoi potrzeb takiego miasta, ponieważ duże imprezy odbywają się na wielkim obiekcie, ale kluby, powiedzmy, z pierwszej i drugiej ligi nie potrzebują tak dużego obiektu, żeby grać, trenować. Tam potrzebne są mniejsze gabaryty.
W Łodzi chyba jest podobna sytuacja.
W Łodzi jest podobna sytuacja. Zresztą mówimy tutaj o halach w tym momencie właśnie Ostrów Wielkopolski, Łódź. Dokładnie, Łódź zrobiła mniejszą, już nie pamiętam nazwy, ale hale wielkości właśnie jak w Suwałkach, gdzie słyszymy co chwilę, że jest bardzo fajna zajętość tej hali. Ciężko o bilety na ekstraklasę siatkówki. Ludzie są zadowoleni. Myślę, że za kilka dobrych lat będziemy zbierać tu w naszym województwie takie ładne owoce, że jednak ta młodzież będzie grała w różnych klubach. Ale w Białymstoku niestety mam wrażenie, że troszeczkę też brakuje dobrej woli. To taki troszkę przykład z innej strony. Kiedyś próbowaliśmy wprowadzić do budżetu taką szufladę z pieniędzmi, żeby można było wystartować w konkursie o dofinansowanie na szkolenie trenerów przede wszystkim, bez względu na dyscyplinę. Oczywiście Rada Miasta, w której wtedy już większość miała Koalicja Obywatelska, tego nie przyjęła. jak rozmawialiśmy w kuluarach, że pomysł jest ciekawy, to, ale też słyszałem w kuluarach tego typu słowa, że po co my będziemy szkolić tych trenerów, jak oni zaraz odejdą. No ludzie, jak my będziemy tak myśleć, to nigdy w Białymstoku nie będziemy mieli porządnego sportu.
Jeżeli chodzi o Żubry Białystok, to zakładając, że ta hala powstanie, czy jesteście w stanie dotrzeć do tego najwyższego szczebla rozgrywkowego i w jakim czasie moglibyście to zorganizować?
Oczywiście ja zawsze patrzę z optymizmem w przyszłość i uważam, że jesteśmy w stanie awansować do pierwszej ligi. Dwa, trzy lata temu podjęta była taka poważna próba awansu, żeśmy doszli już, byliśmy już w ogródku i z tych czterech zespołów, które były na samym szczycie, no myśmy niestety wtedy zajęli czwarte miejsce, które nie skutkowało premią w postaci awansu do pierwszej ligi, więc okazuje się, że po prostu byliśmy bardzo blisko i oczywiście tutaj decydującą rolę odgrywają finanse, czyli środki finansowe, bo trzeba zbudować odpowiedni zespół, odpowiednich zawodników mieć i oczywiście też odpowiedni obiekt. Ja bym tu chciał wspomnieć tak na marginesie o takich dwóch aspektach, które mi się tutaj nasuwają z tą całą sytuacją. Czytałem bardzo ciekawe opracowanie i to opracowane przez profesjonalną firmę na temat wpływu na mieszkańców, na biznes, na wszystkie sprawy związane z nowym wybudowanym pięknym obiektem w Bytomiu. I warto by było pochylić się i przeczytać i zapoznać się z tymi informacjami. Wydaje mi się, że tam jest jednoznacznie, znaczy jestem przekonany, tam jest jednoznaczna, że tak powiem, opinia wyrażona na temat pozytywnego wpływu dla miasta, dla mieszkańców, dla biznesu z tego typu obiektu. Wspomnę też jeszcze o ostatniej sprawie, która się dzieje w Olsztynie. Nomen omen, stara hala Urani.
Panie prezesie, o Urani będziemy rozmawiali w drugiej części, bo mam nawet przygotowane nagranie na ten temat. Pytanie do eksperta od sportu lokalnego. Jakie zespoły mogłyby dorównać poziomem do tej hali w Białymstoku?
To tak jak już mówiłem, mamy wiele na szczeblu
klasy. Bas, mężczyźni, kobiety, czy tutaj takie drużyny jak siatkarskie, koszykówka, futsal, czy jesteśmy w stanie zapełnić te hale na tego typu wydarzeniach w najwyższej klasie rozgrywkowej?
Mecze futsalu, mecze żubrów, mecze siatkówki ogląda duża grupa kibiców, a w takiej hali oglądałaby, jestem przekonany, jeszcze większa i to nie powinno być w ogóle nawet probierzem, czy ktoś tam dorówna. Na pewno, jak jest, na pewno łatwiej by było siatkarką, tam jest trochę niższa konkurencja niż u siatkarzy, a siatkarze w ogóle nie mogą zagrać w plus lidze bez hali, bo to jest warunek konieczny, więc najpierw trzeba wybudować halę, a potem się tym martwić, a jestem przekonany, że byłoby komu zapełnić i na parkiecie, i na trybunach.
Są też sporty walki, mamy tradycje pięściarskie, chociażby w Białymstoku bardzo duże. Pamiętam przed kilkoma laty Kamil Szeremeta był mistrzem Europy białostoczanin i bronił mistrzowskiego pasa w Łomży.
Tak, tak. No, tutaj już prezes Zeniewski wspomniał, że to chodzi też o halę mającą funkcje widowiskowe i mającą funkcje treningowe, bo to jest wielki problem, że treningi muszą być późno, bo szkoły się uczą tam, gdzie w tej chwili w zasadzie wszystkie nasze kluby trenują.
Budowę hali sportowej wspiera także biznes. Posłuchajmy, co na temat ma do powiedzenia prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Witold Karczewski.
Nie ulega wątpliwości, taki obiekt w Białymstoku jest potrzebny, ponieważ no co, Filharmonia, Opera Podlaska, 1000 widowiskowa, tam sala ma około 1000 miejsc, jest za mała i obiekt taki duży, kubatorowo i widowiskowo jest bezwzględnie potrzebny z pozycji przedsiębiorców, jest to niezbędna inwestycja.
Imprezy targowe, tego typu spotkania również mogłyby, rozumiem, na tej hali się odbywać.
Tak, oczywiście. Natomiast ja tylko powiem jedną rzecz. Może ad vocem do tego, co mówił pan radny Sebastian Putra w kwestii związanej. Znaczy ja nie chcę wracać do historii i mówić, jak wtedy wyglądało i jakim językiem, że tak powiem, rozmawiano z władzami miasta. I myślę, że nie warto dzielić się z tymi spostrzeżeniami, bo to naprawdę źle świadczy o niektórych osobach. Natomiast powiem tak, że woli do tego, ażeby zrealizować inwestycje w postaci hali widowiskowo-sportowej w mieście i u prezydenta miasta Białegostoku jest bardzo dużo i tego determinacji, żeby doprowadzić to do finału. Jednak no, nie da się nie odnieść takiego wrażenia, że w ramach prowadzonych ciągłych rozmów, to nie są, że tak powiem, rozmowy raz na kwartał albo raz na pół roku. Ten kontakt jest cały czas z Instytutem. Natomiast no, generalnie to nie jest też tak, że my w ramach podpisywanego porozumienia możemy się zgodzić na wszystko, co chce Instytut. Łącznie z elementami związanymi z jakimiś karami, które ma miasto otrzymać za to, że nie zdąży w pewnych terminach, gdzie miasto nie ma wpływu na te terminy. No to no, nie można przyjmować zapisów w porozumieniach, gdzie nie mamy wpływu na to, czy jesteśmy w stanie coś zrobić. To tak gwoli wyjaśnienia. Natomiast nie da się odnieść, nie odnieść takiego wrażenia, że w Instytucie naprawdę, no, że tak powiem, no, nie ma jednej osoby, czy też cały czas tego samego dyrektora, który prowadziłby rozmowy z miastem. I myślę, że...
Panie prezydencie, to naprawdę, może powiedzmy...
Naprawdę kwestia związana z wolą polityczną.
Co miasto ze swojej strony zaproponowało? No, jeżeli chodzi o te stacje meteo, jaka była wasza propozycja?
Znaczy, miasta propozycja jest taka sama jak Instytutu.
To znaczy?
No,
to
znaczy taka sama jak Instytutu odnośnie przeniesienia, wyznaczenia tych stref ochronnych. My się zgadzamy na to, na te wszystkie kwestie, które wnosi Instytut. Tylko jest kwestia gwarancji ponadnormatywnych, które żąda Instytut od miasta.
Co to znaczy gwarancje ponadnormatywne?
No, że znaczy nie chcę wdawać się w szczegóły dotyczących zapisów, bo tego dokładnie nie pamiętam. No ale nie możemy przyjąć na siebie kar umownych za przeniesiony ogródek, gdzie pozwolenie na ten ogródek będzie otrzymywał Instytut. No to jak pan sobie to wyobraża, że ja będę brał odpowiedzialność za to, kiedy sąsiad dostanie pozwolenie na budowę, jak to od niego zależy, a nie ode mnie? I my chcemy na normalnych zasadach umówić się i gwarancją jest to, że tam składa podpis prezydent miasta Białegostoku i wszystkie porozumienia, które miasto do tej pory podpisywało, były wykonywane z różnymi podmiotami, z różnymi instytucjami. Ten brak zaufania instytucji do instytucji, no, nas zdumiewa. Gdzie pamiętam przy pierwszej rozmowie z dyrektorem Instytutu, który powiedział do mnie, że my wam nie wierzymy, bo wy nas możecie oszukać. No to jakie pan ma tutaj na to argumenty?
Co
pan,
nie wiem, nie uczestniczyłem w tych rozmowach, nie słyszałem. Nie wiem,
no akurat dzięki Bogu to było protokołowane i byli świadkowie tego. To co, mamy krwią to podpisać? To cyrograf jest jakiś? Normalnie się instytucje dogadują, podpisują porozumienie, to jest dokument. To nie jest, nie wiem, deklaracja dwóch dzieci z przedszkola. Natomiast kwestia tego, że w dzisiejszej rzeczywistości polskiej wiele elementów, wiele decyzji stanowi decyzję polityczną, a nie decyzję formalną. I w tego typu rzeczach jakiś czynnik polityczny, no nie wiem, Nowogrodzka, Żoliborz, nie wiem, kto podejmuje decyzję.
Już bez przesady, naprawdę.
Natomiast, no ale takie można odnieść wrażenie.
No ale bez przesady. No naprawdę, ale myślę, że
łączenie IMGW z polityką, no nie wiem.
Ale panie redaktorze...
Może IMGW to dla państwa jest jakieś alibi, że nie chcecie budować tej hali.
Nie, myślę, że takich argumentów...
Sami pad powołujecie.
Myślę, że takiego argumentu nie należy używać. Bo miasto chce tą inwestycję zrealizować. Natomiast dyrektorem instytutu nie zostaje się dlatego, bo ma się wiedzę merytoryczną. Żadnej instytucji publicznej w Polsce nie zostaje się podległy. Prezydenta wybierają mieszkańcy. Prezydenta wybierają mieszkańcy. Dyrektora instytutu nie wybierają
mieszkańcy.
Zastępcę
prezydenta.
A to już generalnie proszę pytać prezydenta.
No właśnie o to chodzi.
Natomiast
w Polskim Radiu Białymstok rozmawiamy dziś o planach budowy hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku i chciałbym, żebyśmy zostali przy tej dyskusji, a w drugiej części porozmawiamy o tym, jak takie obiekty wyglądają w innych miastach. W wersji lokalnej rozmawiamy dziś o budowie hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku. W studiu Polskiego Radia Białystok są zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński, miejski radny Sebastian Putra, prezes Podlaskiego Klubu Koszykówki Żubry Jacek Zaniewski i dziennikarz sportowy Wojciech Konończuk z Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o tym, w jakim miejscu znajduje się Białystok na tle innych miast w Polsce, jeżeli chodzi o obiekty sportowe. Zacznijmy od tego, co jest w sąsiednim mieście wojewódzkim, o którym już tutaj pan prezes wspominał, czyli mniejszym o ponad 100 tysięcy mieszkańców w Olsztynie. Posłuchajmy o tym, jak wygląda sytuacja w tym mieście, a o tym specjalnie dla naszych słuchaczy i dla gości tej debaty Maciej Świniarski z Radia Olsztyn.
Dzień dobry Państwu. Hala sportowa w Olsztynie, zwana Uranią, powstała w końcówce lat 70. To było wielkie święto dla tego niewielkiego bądź co bądź miasta, bo z okazji dożynek otwarta została i nowa hala, i nowy stadion piłkarski, który zresztą do dzisiaj służy zawodnikom olsztyńskiego pierwszoligowego Stomilu. Służy w zasadzie w niezmienionym kształcie, bo tam poza jupiterami i poza wymianą płyty boiska nie działo się w zasadzie nic wielkiego i ten obiekt pozostał w takim kształcie, w jakim był ponad 40 lat temu. I stadionu Białystokowi olsztyńscy kibice na pewno bardzo zazdroszczą. Jeżeli mowa o olsztyńskiej Uranii, to bardzo długo mówi się o tym, że obiekt nie jest już tak reprezentacyjny. Swojego czasu podczas pojedynku siatkarzy Indyk Polu AZS-u Olsztyn zaczął przeciekać dach. W hali było zimno. Całą Polskę obiegł zdjęcia trenujących siatkarzy, którzy musieli nakładać podwójną parę dresów, do tego rękawiczki, no i w takich warunkach prowadzili rozgrzewkę. W hali bardzo często trzeba było dostawiać dmuchawy, które nagrzały powietrze do tego wymaganego minimum, aby rozegrać mecz w plus lidze siatkarzy. Teraz to się zmieni, bowiem na początku roku samorząd województwa i samorząd miejski pochwaliły się dofinansowaniem w wysokości ponad 130 milionów złotych, a cały koszt przebudowy, jak czytamy na stronach Olsztyńskiego Urzędu Miasta, ma wynieść około 190 milionów złotych. Hala mogła pomieścić prawie 3 tysiące kibiców. Po zmianach będzie około 4 tysięcy. Dodatkowo dojdzie jeszcze pełnowymiarowa hala rozgrzewkowa z trybunami na 500 osób. Urania już w zasadzie została praktycznie całkowicie zburzona. Ma zostać tylko sam szkielet, takie olbrzymie żelbetonowe słupy i charakterystyczny okrąg na nich zamontowany i na tej bazie ma być budowana nowa Urania, odświeżona według zupełnie nowego pomysłu architektonicznego, ale cały czas z charakterystyczną kopułą. Czy nowa hala sportowa to faktycznie rzecz potrzebna? Z pewnością będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Nie będzie żartów, że w Olsztynie mamy największe na świecie iglo, bo tak kibice nazywali Uranie ze względu po pierwsze na kształt, a po drugie ze względu na panujące tam temperatury. No i przede wszystkim będzie to zupełnie inny komfort rozgrywania widowisk sportowych. Zazdrościliśmy tutaj w Olsztynie hali w Suwałkach, która u Państwa w województwie była nie tak dawno otwierana, ba zresztą na otwarcie tej hali pojechali siatkarze Indyk Polu AZS Olsztyn i z tamtejszym Ślepskiem Malów Suwałki zagrali pierwszy pojedynek w tej właśnie nowej arenie. Piękna sala, nowoczesna, nic tylko grać. Pozostaje mi życzyć, żeby w Białymstoku także nowa sala sportowa się pojawiła, bo to przecież obiekt, który pozwala rozwijać się dyscyplinom uprawianym pod dachem.
Tyle Maciej Świniarski z Radia Olsztyn. Mieliśmy delikatne jakieś problemy techniczne, ale mam nadzieję, że wypowiedź była w miarę zrozumiała. I patrząc na Uranię, warto porozmawiać o kosztach i koncepcji hali w Białymstoku. W Olsztynie 190 milionów złotych, obiekt na nieco ponad 4 tysiące osób. W Białymstoku jak to będzie wyglądać?
Oszacujemy, że ten koszt ze 160 milionów złotych wzrośnie do ponad 200 milionów.
Biorąc pod uwagę obecne koszty materiałów budowlanych i pracy.
Tak. Natomiast kwestia, znaczy trudno się porównywać, bo każde miasto jest specyficzne, tak? Czy każde miasto ma swój urok? No w Białymstoku jest stadion piłkarski, w Olsztynie, z tego co dobrze wiem, nie ma takiego stadionu.
Mówił jaki o tym, jest, zresztą,
jaki,
śmierci,
jaki, tak. Jaki jest w Białymstoku. Także myślę, że trudno jest porównywać. Każdy by chciał posiadać tą infrastrukturę sportową na najwyższym poziomie. Porównujemy się do dużych miast i do tych miast, które osiągają i sukcesy i które mają tą infrastrukturę na najwyższym poziomie. Tak samo chcemy, żeby było w Białymstoku. Natomiast myślę, że tutaj z grona tutaj naszej czwórki będących w studiu nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że zasadnym jest, ażeby hala widowiskowo-sportowa powstała w Białymstoku. To nie jest pytanie czy, tylko to jest bardziej pytanie kiedy. I mam nadzieję, że uda nam się podpisać to porozumienie i te kwestie formalne nie będą stały na przeszkodzie w tym, ażeby tą halę widowiskową, sportową wybudować.
Też mamy takie nadzieje.
Może, może takim pytaniem jest, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, dofinansowanie.
No właśnie, skąd finansowanie hali widowiskowo-sportowej? No, jak miasto zakłada?
Myślę, że będziemy liczyli, znaczy liczyli, no kiedyś było jeszcze, jak ministrem był sportu pan za poprzednich rządów PO-PSL. Mieliśmy taki list intencyjny podpisany z ministrem Korolem odnośnie dofinansowania hali. Wtedy ta hala, mówiliśmy o koszcie chyba 120 milionów, tam była kwestia trójporozumienia, 40 milionów ministerstwo, 40 milionów województwo i 40 milionów miasto. Wiadomo, te koszty od tamtej pory bardzo mocno wzrosły. Mamy nadzieję, że będziemy mogli aplikować w tej kwestii do ministerstwa. Niebawem powstaje Ministerstwo Sportu, a teraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, czy też będziemy mogli w ramach Krajowego Planu Odbudowy móc aplikować, ażeby ta hala widowiskowo-sportowa otrzymała dofinansowanie, bo też ciężar finansowy tego przedsięwzięcia jest ogromny, jeżeli chodzi o sam Białystok i bez tego wsparcia. I tutaj też by się, że tak powiem, miasto liczyłoby na przychylność ze strony władz różnego szczebla.
Tutaj chciałbym przytoczyć, jeżeli chodzi o Olsztyn, wypowiedź marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. To był wyczyn iście olimpijski. Tak duże zadania o charakterze urbanistycznym nie były planowane przez unijne organy w tym okresie programowania. Musieliśmy udowodnić, że hala Urania to nie tylko zawody sportowe, widowiska, ale także niezbędne regionowi działania gospodarcze i to się udało. Ponad 131,5 miliona to jest wartość dofinansowania na 190.
Myślę, że projektowana hala i wielofunkcyjność tej hali, również to, że będzie ona mogła spełniać te funkcje gospodarcze, to o czym mówił prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, to może być taki argument do tego, żeby ta hala otrzymała dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej. Natomiast no na pewno to nie jest hala, która tylko służyłaby kwestiom sportowym. Myślę, że potrzebna jest hala, która by była wypełniała wiele elementów związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym, czy też społeczno-gospodarczo-sportowym, jeżeli chodzi o miasto Białystok, ale również i o cały region.
Chciałbym wrócić do kwestii, o której mówił pan radny, o tej mniejszej hali potencjalnie. W Olsztynie rozwiązali to w ten sposób, że w Uranii z tą bryłą połączona będzie druga, mniejsza hala. W niej będą sale treningowo-rozgrzewkowe z miejscami na widowni na 500 osób, sala podnoszenia ciężarów do judo, siłownia, zaplecze sanitarno-szatniowo-rehabilitacyjne z pomieszczeniami dla zawodników, sędziów, trenerów. Więc po prostu tutaj razem z jedną dużą halą będzie też mniejszy obiekt.
Wydaje mi się, że troszeczkę zaczerpnęli z Białegostoku, ponieważ w koncepcji, którą miasto Białystok ma realizować, dokładnie jest bardzo podobnie, bo jest też w środku, w bryle budynku zaprojektowana pełnowymiarowe boisko z malutkimi trybunami. Nie pamiętam dokładnie, jaka już tam ma być widownia, no ale bardzo, bardzo podobne obiekty do siebie. Też ma to jakby uzasadnienie. Powiedzmy, niższe klasy rozgrywkowe mogłyby nawet rozgrywać tam spotkania, żeby nie grać przy praktycznie pustych trybunach, bo wiemy, jak to wygląda na niższej klasie rozgrywkowej. Powiedzmy, przychodzi 300-500 osób na mecz, a hala jest na 5000, to wygląda, jakby tam nikogo nie było. Więc bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Tu warto jeszcze a propos poprzedniego tematu przypomnieć, że miasto Białystok również aplikowało środki do ministerstwa. Z tego, co pamiętam, to było chyba 76 milionów złotych, tylko że no tam to wszystko się nałożyło już wtedy w czasie, że był problem z tą decyzją. Poza tym w tamtym czasie 76 milionów złotych z ministerstwa, porównując różne środki, jakie różne kluby sportowe czy miasta, czy jakie samorządy otrzymały środki, no to była kosmiczna kwota. ja wierzę w to, że właśnie kolejne środki unijne się otworzą, bo też o tym słyszeliśmy dawno temu, że przecież stadion powstał de facto przez kanibalizację hali, pieniądze z hali zostały zabrane na stadion, po prostu wtedy nam brakowało środków, żeby dokończyć stadion. Ale to już było. Jest szansa w nowej perspektywie właśnie, żeby wykorzystać nie tylko sport, ale tą widowiskowość, gospodarkę na uzyskanie jednak tych środków. I jak widać, można. Po prostu trzeba walczyć o te pieniądze. No, tylko ta dobra wola. Wierzę mocno, że to się uda i spotkamy się następnym razem kiedyś w studiu, że będziemy rozmawiać o tym, jak nazwiemy tą halę, powiedzmy, albo na jakiś inny temat.
Ilu kibiców według założeń ma pomieścić hala w Białymstoku?
No, to było w planie 5 tysięcy, z tego, co pamiętam, takich stałych.
4,5 do 5 tysięcy.
Tak. To pewnie jak dostawki by się dorzuciło, to będzie więcej już. Wszyscy zapomnieliśmy o koncepcji, jak dokładnie ona wygląda przez te problemy, które się pojawiły.
Zajmują procedury, kwestia formalno-prawna, żeby otrzymać. Natomiast myślę, że ta hala była taka dopasowywana do potencjału, jaki jest możliwy, jeżeli chodzi o Białystok.
No właśnie, czy to jest odpowiednia... odpowiednia hala na Białystok, czy może jednak zrobić mniejszą troszeczkę i zrobić drugą halę jeszcze mniejszą? Aczkolwiek tu zaraz padnie argument, że już zostały wydane pieniądze na projekty, więc nie będziemy marnotrawić publicznych pieniędzy.
Zaraz pływalnia jeszcze.
Tak, proszę. Wydaje mi się, że jak w każdej takiej sytuacji zdania uczonych są podzielone. To znaczy część uważa, że ten obiekt jest odpowiedni. Powinniśmy zbudować dużą halę powiedzmy z jakąś perspektywą rozwoju. Też jest koncepcja, żeby wybudować mniejszy obiekt, że jednak w Białymstoku nie zostanie on w pełni wykorzystany. Ja jestem zwolennikiem tej pierwszej koncepcji, czyli wybudowania dużego, prawdziwego obiektu, jeżeli oczywiście to będzie możliwe i który będzie dawał pewną nadzieję na rozwój. Nie ograniczajmy się, jeszcze raz powtórzę, nie ograniczajmy się tylko do roli tej sportowej, prawda? Czyli oceny sytuacji sportowej w tej chwili naszych zespołów i klubów, tylko myślmy też o tej drugiej funkcji, która jest tak bardzo istotna.
Wojciech Konojczuk.
Szczerze mówiąc, ja się nie zastanawiałem, jaka ma być pojemność trybun nowej hali. Stadion Miejski w Białymstoku ma pojemność 21 tysięcy. Na Jagiellonii chodzi średnio 8-10 tysięcy i nikt nie robi z tego...
22,5 tysiąca.
No, ale nikt nie robi z tego problemu, że przychodzi 10, więc myślę, że sobie i żubry, i siatkarze, i siatkarki by się doskonale poradziły, a swoją grą by te trybuny wypełniły. Także wybudujmy tą halę, a nie martwmy się, czy przyjdą ludzie.
No to teraz spójrzmy z zazdrością na to, co jest trochę na północ w naszym województwie. Mam na myśli Suwałki Arenę. Posłuchajmy wypowiedzi Andrzeja Łukowskiego, dziennikarza TVP Białystok, reportera z Suwałk, na temat tego, co mówi o Suwałki Arenie, która powstała tam przed 2 laty.
Tej hali, nowoczesnej bardzo hali Suwałki Areny, nie byłoby, gdyby nie aspiracje suwalskich siatkarzy. No i odwrotnie, nie byłoby tego awansu siatkarzy do Plusligi, gdyby nie ta hala, takie naczynia połączone. Od samego początku, czyli od listopada 2019 roku Suwałki Arena przyciąga tutaj kibiców, wzbudza ogromne zainteresowanie. Przede wszystkim te widowiska siatkarskie, siatkarskiej elicie. Hala taka funkcjonalna, kompaktowa, co wielokrotnie siatkarze, ci znani siatkarze, nie tylko polscy, ale także zagraniczni podkreślali, że doskonale się tutaj gra w siatkówkę. No i chyba nie jest tajemnicą, że wielu takich siatkarzy zdecydowało się na grę dla suwalskiego klubu dzięki tej hali też, bo mówią, że tutaj są najlepsze warunki do trenowania, do rozgrywania spotkań. No hala przede wszystkim miała duży wpływ na warunki kibicowania, na kulturę kibicowania. Od początku tutaj na mecze siatkówki do Suwałki Areny przychodzi ponad 2000 widzów i był to niesamowity przeskok w porównaniu do poprzedniej hali ośrodka sportu i rekreacji. Tych kibiców było zdecydowanie mniej. Takiej atmosfery nie było podczas tych spotkań siatkarskich. Jak działa ta hala? No działa też na młodych mieszkańców Suwałk. Gdy oni są świadkami takich wspaniałych widowisk sportowych, no to okazuje się, że sami chcą uprawiać sport, chcą uprawiać siatkówkę, by w przyszłości być bohaterami takich wydarzeń, by być na tym parkiecie Suwałki Areny. No i chyba to nie jest przypadek, że aktualnie ci młodzi suwalscy siatkarze, kilkunastoletni siatkarze, no są tutaj zdecydowanie najlepsi w województwie podlaskim. Wygrywają wszystkie turnieje.
Czy pan, panie prezesie, kiedy próbujecie pozyskać nowych zawodników, spotyka się z takim pytaniem, a gdzie gracie?
No oczywiście, to jest jedno z takich pytań, może nie kluczowych przy zatrudnianiu nowych zawodników, przy scoutingu, ale oczywiście pada takie zapytanie. Mówimy zgodnie z prawdą tam, gdzie jesteśmy. Byliśmy przez jakiś czas w szóstym liceum, później jesteśmy w hali Uniwersytetu w Białymstoku. Obiekty spełniają pewne normy, ale już nie spełniałyby żadnych norm, jeżeli chodziłoby o grę w wyższej lidze. Tam potrzebne są inne rozwiązania. Oczywiście można to dostosować w jakiś sposób, ale to już jest taki erzac.
Rozwój młodzieży to chyba też ważny aspekt tego obiektu sportowego. Rozbudza na pewno jakąś wyobraźnię młodych ludzi, działa i motywuje.
Tak, oczywiście. No, młodzi ludzie wzorują się na tych starszych zawodnikach, obserwują, przychodzą na mecze, kibicują im i sądzę, że w takim dobrym otoczeniu, w takim dużym obiekcie i w wyższej klasie rozgrywkowej ta siła oddziaływania tego sportu na najwyższym poziomie byłaby zdecydowanie większa. Tutaj wspomnę o Akademii Koszykówki Żubry Białystok, która jest w pewien sposób połączona z naszym klubem, bo to są dwa oddzielne podmioty, dwa oddzielne kluby, ale idziemy w jedną stronę i tam jest olbrzymia rzesza młodych zawodników białostoczan, która jest szkolona i którzy w niedługim czasie będą zasilali drużynę Żubru Białystok.
No i miejmy nadzieję, że być może niedługo zagrają na dużej, pięknej hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku. W studiu Polskiego Radia Białystok byli dziś z nami zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. Dziękuję.
Dziękuję.
Miejski radny Sebastian Putra.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Prezes Podlaskiego Klubu Koszykówki Żubry Jacek Zaniewski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I dziennikarz sportowy Wojciech Konończuk. Dziękuję.
Dziękuję również.
Miejmy nadzieję, że wkrótce hala widowiskowo-sportowa w Białymstoku powstanie i pomoże to klubom rozwijać się, a mieszkańcy będą mieli kolejne miejsce spotkań i rozrywki w mieście. Dziękuję za dziś. Adam Janczewski. Do usłyszenia.